A więc z tym dzisiejszym rozważaniem odnośnie mocy zmartwychwstania, tej mocy, która była największa, moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. O tej mocy chcemy dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, będziemy się dzielić, będziemy rozważać. Pierwsza to będzie demonstracja tej mocy, a druga to będzie właśnie osobiste doznanie mocy zmartwychwstania. Moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Przeczytajmy wspólnie list do Efezjan 1:19-23. Jest napisane: i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał, jeszcze można wrócić się, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Jest to moc, która daje ci poznanie. Daje ci przez Ducha objawienia poznanie tej mocy. Nie jesteś w stanie zrozumieć tej mocy umysłem swoim. Nie jesteś w stanie pojąć, ile mocy Bóg musiał zaangażować w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Moc, której użył dla naszego odkupienia. Jest to moc, która oświeca oczy serca dla nadziei, do której mnie i ciebie powołał. Wiecie, że ta moc zmartwychwstania działała w nas, kiedy żeśmy się odrodzili w duchu? Nie w takiej wielkości, w takiej potędze tej mocy, ale każdy z nas, wierzę, że każdy z nas jest tutaj, bo jest dzieckiem Bożym i każdy z nas przeżył nowonarodzenie z ducha. To jest ta moc zmartwychwstania, która obudziła twojego martwego ducha. To jest po prostu ten dotyk nieba, o którymśmy śpiewali dzisiaj. I ta moc działa we mnie i w tobie, abyśmy mieli większe objawienie Boga. Jak już wspomniałem, abyśmy mieli oświecone oczy. Ta nadzieja, do której powołał mnie i ciebie. Dalej mówi, że ta moc działa w nas ku temu, abyśmy zrozumieli bogactwo Jego chwały. Nikt z nas nie widział Boga. Nie ma takiej osoby, która by Boga widział. Nawet Mojżesz, który był tak blisko Boga, mógł zobaczyć Go tylko z tyłu. Widział Jego dobroć. Chwała, która się szła za Bogiem, to była dobroć Boga. I Bóg użył dla naszego odkupienia i aktywuje tą potężną moc, aby Jego plany i Jego wola działały w moim i w twoim życiu. Jest ta moc. My z żoną już kilka lat chodzimy za Panem. I powiem wam, że przez te lata można podzielić na pewne okresy naszego życia chodzenie za Bogiem. Kiedyś byliśmy dziećmi, wszystko nas cieszyło, wszystko było dla nas nowe. Podziwialiśmy Boga, to co czyni w naszym życiu. Ale już z tego dziecka wyrastasz. wchodzisz w inny proces, w proces dojrzalszy i zaczynasz służyć Bogu. Czyli jeśli służysz Bogu, to jesteś Jego sługą. Już to jest inaczej, inne doświadczenia masz. Inną odpowiedzialność masz. Inaczej rozumiesz, czy Boże Słowo, czy to, co się dzieje, czy to, jak czytasz, inaczej odbierasz, bo już nie jesteś dzieckiem. Wzrastasz, masz więcej mocy poznawczych. I przechodzisz z tego momentu, z momentu sługi przechodzisz w moment, kiedy zaczynasz się wiązać z Jezusem całkowicie tak, że czujesz się, że tylko Jego niewolnikiem chcesz być. I to jest proces, który każdy z nas w większej lub mniejszej części przechodzi. Dlatego Jego plany. Jakie plany? Plany dotyczące odrodzenia. Bożym planem jest to, abym ja i Ty był odrodzony. Abym ja i Ty poznał zbawienie. To jest Boży plan. I do tego potrzebuje Bóg mocy, by ta moc w nas, Jego moc w nas, mogła wypełnić Jego wolę. Następnie, abyśmy byli uchronieni mocą Bożą. Uchronieni. Jak również, abyśmy dostąpili dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. I teraz przejdźmy do listu Piotra na chwilę. Pierwszy list Piotra, 1:3-5. Jest tam zawarte, są kilka ważnych rzeczy. Piotr mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma nadziei. Jesteśmy, jak to mówi Paweł w Koryntian, najbardziej godni pożałowania. Jeśli by Chrystus nie umarł, nie zmartwychwstał, to byśmy naprawdę byli godni pożałowania. To byśmy byli ludźmi, którzy w coś wierzą, czemuś ufają, a to coś czy to tego nie ma. I to jest cała tragedia ludzkości. Ale jest napisane, że Chrystus zmartwychwstał. I co jeszcze? Został w niebo wzięty. Siedzi po prawicy majestatu. Tak mówi Boże Słowo. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. To jest twoje i moje dziedzictwo. Jakie to dziedzictwo? Wieczne, ponieważ pochodzi od Boga. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez co? Przez wiarę. W zbawienie przygotowane dla objawienia się w czasie ostatecznym. I tu kilka takich ważnych terminów. Odrodzenie, dziedzictwo, strzeżenie. Jak wiemy, że odrodzenie to jest stan człowieka, który przeszedł ze śmierci duchowej do życia w społeczności z Bogiem. Tak można byłoby własnymi słowami sparafrazować nowonarodzenie. Jest to odrodzenie twojego ducha, przebudzenie twojego ducha, by twój duch wziął kontakt z Bogiem. By to się nie działo na podstawie twojej wiedzy, a na podstawie doświadczenia twojej własnej wiary. Jest to również przeniesienie ciebie w tym odrodzeniu ze światu chaosu, grzechu, ze światu zepsucia do świata, który wypełnia wieczność, gdzie Bóg ma swoje rządy, gdzie Tu, kiedy, gdzie budowane jest Jego Królestwo, tu na ziemi, tu w Jego Kościele, że to jest ten świat wieczności. Następnie mówi o dziedzictwie. Jeśli by to chodziło o wejście do ziemi obiecanej, to by było tylko dziedzictwo dla tych, którzy weszli, czyli dla starożytnego ludu izraelskiego, dla Hebrajczyków, którzy wyszli z Egiptu. Ale to nie chodzi o to dziedzictwo. Moim i Twoim dziedzictwem jest Jezus Chrystus i to, co jest w Nim. Bo w Nim mamy wszystko. Dzieje apostolskie mówią, że w Nim żyjemy, tak? W Nim mieszkamy i w Nim jesteśmy. W Nim chodzimy. W Nim. On jest naszym dziedzictwem. A jeśli jest On naszym dziedzictwem, to również jesteśmy współdziedzicami Boga Ojca. To, co On wszystko stworzył, to jest również Twoje. I następny fragment mówi o strzeżeniu. Bóg Cię strzeże. Najbardziej Cię strzeże przed tym, żebyś nie zeszła czy nie zszedł z Jego drogi. Przed zwiedzeniem Cię strzeże. Zachowuje Cię, żebyś nie odpadła. To Bóg robi. Swoją mocą. Bo jest napisane, że mocą Bożą ja i Ty jesteś strzeżony. Jesteś strzeżona. To słowo w języku greckim oznacza coś więcej niż strzeżenie, bo to jest termin wojskowy. To mówi o tym, że Bóg swoją armię przy nas roztacza po to, by Jego armia, czyli my nie widzimy, ale aniołowie są na tym miejscu. Możesz ich nie odczuwać, ale oni są, by strzegli mnie i ciebie. Z błędnej drogi, od fałszywych przyjaciół, od pochopnych decyzji, od dwuznacznych sytuacji w twoim życiu. Strzeż się. Strzegą ciebie. I stale oni działają w tej służbie wartowniczej dla mnie i dla ciebie. Jezus w pewnym miejscu nawet powiedział, że anioł stoi przed obliczem Boga i wyraża to, co się dzieje w twoim życiu. Anioł, twój anioł stoi przed Bożym obliczem i wyraża Bogu to, co się dzieje w twoim życiu. Tak jesteśmy strzeżeni. Myślisz, że jesteś sam albo sama? Nie wiesz to. Słowo Boże mówi, że masz swojego anioła, który pilnuje ciebie. Nawet masz tego, który spisuje twoje słowa. Bóg zawsze stoi na straży swoich dzieci. Ale nie tylko to. Ratuje cię od problemów. Ratuje cię od wypadku. Nie wiem, ile razy już bym miał wypadek, gdyby nie Bóg. A wierzę w to, że tylko On mi pomógł, jadąc samochodem. Nieraz miałem naprawdę... No, miałem duszę na ramieniach, to się mówi, tak? Gdyby nie Bóg, nie wiem, gdzie bym był. Od smutku, od zwiedzenia. W tym piątym wersecie są jeszcze dwa ważne rzeczy. Chodzi o co? Chodzi o zbawienie i o czas ostateczny. O tym Piotr mówi. Moje i Twoje zbawienie w czasach ostatecznych. To jest, zbawienie jest to kwestią wieloraką. To jest twoje wyratowanie, to jest twoje uwolnienie. To jest twoje, jakby tu można powiedzieć, wyratowanie, wyzdrowienie, uwolnienie, wyzwolenie. To ma na myśli zbawienie, o którym mówi Piotr. Ale czasy ostateczne to są czasami sądu nad ziemią, nad rodzajem ludzkim, którzy nie poszli za Jezusem. Ci, którzy po prostu odepchnęli Go. Ale to jest również czas, to nie dotyczy nas tak bardzo, ale to jest czas wylania Ducha Świętego. Również czasy ostateczne pokazują nam to, że to jest czas potężnej aktywności demonicznej. Nie wiem jak wy, ale 40 lat temu takiej presji nie było jak dzisiaj. Nie było takiej presji. Człowiek żył inaczej. Dziś tą presję widać, odczuwasz. Bo jest napisane, że wzmoże się nieprawość. Wzmoże się, czyli przybierze na sile w czasach ostatecznych. Będzie, jak mówi dalej Słowo Boże, będzie działanie Kościoła w mocy Ducha Świętego. Pełniejsze poznanie Boga i Jego woli. Ale również będzie wielka apostazja. Apostazja to jest po prostu jakby oderwanie, odejście od wiary w Boga. Pójście za zwodniczymi rzeczami, za jakimiś guru, za jakimiś, nie wiem jak to można określić, co to może być. Ale to jest wszystko, co nie ma związku z Bogiem. Może być religijny, ale z Bogiem nie ma związku. To jest apostazja. Wielka apostazja. Ludzie będą również odchodząc od Boga, ponieważ ich nie spełni ich oczekiwań. Odchodzą. Nie dał mi tego Bóg. Odchodzę od Niego. Odrywa się od ciała. Nie jest więcej w ciele. Jak nie jest w ciele, to i głowa jako Chrystus nie ma wpływu na to ciało, ponieważ Go nie ma w ciele, czyli w Kościele Go nie ma. Jak również będzie wielkie przebudzenie i wielkie uświęcenie Kościoła. Tak można powiedzieć pokrótce, że to mają czasy ostateczne. Ale możemy jeszcze rozważać przejaw mocy podczas tworzenia świata. Ale czy to była ta moc, ta uwolniona energia Boga, która pobudziła Jezusa z martwych? O niej nie mówi Biblia, że Bóg potrzebował mocy, żeby stworzyć świat. Powiedział słowo, wystarczyło słowo powiedzieć. Ale kiedy chodzi o zmartwychwstanie, jest napisane, że potrzebna była moc Boża. I ja do tej pory nie rozumiałem, co to jest ta moc Boża. Nie rozumiałem. Czytałem, ale nie rozumiejąc tego. Dopiero Bóg położył nacisk na to, żebym uważniej przeczytał. Ponieważ Nowy Testament uczy, że najbardziej zaangażował się Bóg i najwięcej włożył swojej mocy i energii w zmartwychwstanie i w niebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Jak myślicie, dlaczego? Co było powodem, że musiał tyle mocy zaangażować w to, żeby wzbudzić Chrystusa? Była potężna przeszkoda. Ponieważ moce ciemności przeszkadzały. Zostało, jak można to powiedzieć, diabeł wiedział, że przegrał. Wiedział, że spadł. I chciał przeszkodzić Bogu w tym, żeby nie dopuścić do wzbudzenia zmartwych. Dlatego jest określone to, że moc zmartwychwstania to nie jest moc wskrzeszenia, gdzie Pan Jezus powiedział do Łazarza: wyjdź, i wyszedł. Tam nie potrzebowało mocy. Na słowo było wszystko uległe. Ale tu była moc potrzebna do zmartwychwstania. Wiecie dlaczego? Tak tyle kosztowało to Boga? Bo On wiedział, jeśli nie da w całej swojej mocy, to moje i Twoje zbawienie stałoby pod znakiem zapytania. Jeśli by nie użył swojej mocy, to nasza nadzieja życia wiecznie stałaby pod znakiem zapytania. Dlatego ta moc zmartwychwstania była potrzebna. Ponieważ dała rodzajowi ludzkiemu nadzieję na życie wieczne. A w niebowstąpienie uratowało nam drogę do źródła tego życia, do Chrystusa. Co mówi dalej Słowo Boże? Że w tym zmartwychwstaniu Bóg uwolnił coś. I to przeczytamy razem w liście do Filipian. Przepraszam. Myśmy czytali Efezjan 1, 19-23, tak? Możemy się do tego 23 jeszcze cofnąć. 21 jeszcze bym poprosił. Co się stało? 20 jeszcze bym poprosił. Tą moc, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Dalej. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 22. I wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wiecie, co to jest? Co to oznacza? To, że w Kościele, w zborach, mówię ogólnie w Kościele Jezusa Chrystusa, głową Kościoła nie jest pastor, nie jest starszy, nie jest prezbiter, nie jest biskup. Głową Kościoła jest Chrystus. Dostał tą władzę od Boga. Nie ma innego wytłumaczenia, nie ma innej interpretacji. I wszyscy ci, którzy należą do ciała, podlegają głowie. Amen. Jeśli nie jesteś pod głową, to można powiedzieć, że jesteś wolnym radykałem, tak? Raz na jednym, raz na drugim. Nie podlegasz pod ciało. Czyli tobą nie kieruje Chrystus. Takie wolne tłumaczenie, wolna interpretacja. Nie jesteś w Kościele, nie należysz do Kościoła, nie możesz mówić, że jesteś wierzący. Jest to wyraźnie opowiedziane. Jeśli głową Kościoła jest Chrystus i my jesteśmy Jego ciałem, musimy chodzić według tego, co On ma do powiedzenia. Nie według swoich opinii, nie według swoich oczekiwań, tylko według tego, co Pan chce. Poddał mu wszystko pod jego nogi, czyli wszelka władza, wszelki autorytet jest pod stopami Jezusa. I jeśli ty jesteś pod jego autorytetem, jeśli ty, on jest twoją głową, to jest wszystko ok. Ale jeśli nie, to nie jest ok. Ponieważ on jest głową tego ciała, a ciało to jest Kościół. To są lokalne zbory, ale ja mówię teraz globalnie, że cały Kościół. My tu jesteśmy po prostu jakąś częścią tego ciała, ale jesteśmy. O ile jesteśmy w Kościele. I to jest, bym powiedział, to jest ta pierwsza część tego rozważania na temat to, czym ta demonstracja tej mocy zmartwychwstania. Ona była. Ona była podczas tego, że Bóg dał moc, by Jezus zmartwychwstał. Bóg dał moc, by Jezus w niebo wstąpienia, czy żeby wstąpił do nieba, usiadł po prawicy, by Bóg mu poddał wszystko pod jego stopy. Dlatego miał takie przeciwności, tak wielkie i poważne miał przeciwności w związku z tym. Szatan, mój twój oskarżyciel, chciał uniemożliwić to. A to było takie ważne. Bo bez zmartwychwstania, jak wiecie, nadzieja dla nas leży w prochach. Jeśli Jezus jest osobą decydującą w życiu zboru, zbór jest zdrowy. Jeśli Jezus ma ostatnie zdanie, Jego Słowo ma ostatnie zdanie, zbór jest zdrowy. Ponieważ pasterz jest po to, żeby służył. Służył Bogu, usługując ludziom. A Jezus jest tym, który kieruje. To Jezus kieruje zborem. To Jezus buduje zbór. Nie pastor, nie prezbiter, nie biskup, ale Jezus buduje swój zbór, swój Kościół, jak to powiedział do Piotra. Że go tak zbuduje, żaden czołg, żadna rakieta, żadna demoniczna siła nie rozwali tego Kościoła. Na chwilę odejdę, bo wydaje mi się, że muszę to powiedzieć. 6 lat temu, kiedy tu zaczęliśmy spotykać się. Wcześniej jeszcze spotykaliśmy się u nas w domu. To było gdzieś tak od lipca, od czerwca, od lipca. I Bóg powołał, może tak powiem, że Bóg wyprowadził ludzi z jednego kościoła. Jakkolwiek to nie było, bo to nie było chwalebne. Takie wyjście nie było chwalebne. Przepraszaliśmy Boga, ale przepraszaliśmy również tego pastora, gdzie byliśmy w zborze. Ale Bóg miał w tym swój plan, w to wierzę, ponieważ chciał, żeby Szydłowiec miał swój własny zbór. Chciał mieć swój własny zbór w Szydłowcu. Nie byliśmy dojrzali do tego, może by było inaczej, gdybyśmy przemyśleli, może by było to inaczej. Było tak po prostu z ludzkim akcentem z każdej strony. Zauważyłem taką jedną rzecz, że Bóg powołuje jakiś zbór do życia i potem widzisz, że niektórzy się wycofują, wracają. I to jest też smutne, bo to jest następne jakby rozdarcie. Jednych szkoda ci, jednych po prostu nad jednymi płaczesz, nad drugimi po prostu ubolewasz. Bo to jest rozdarcie w Królestwie Bożym. Nie powinno mieć miejsca. I powiem wam taki przykład. W Niemczech, ja to potrzebuję to rozbudować, bo to chcę to dobrze przekazać. W Niemczech czytałem reportaż dokumentalny o ludziach, którzy wygrali w Totoloto. I z 20 lat reporter z tymi ludźmi się spotkał, którzy wygrali w Totolotka pieniądze, duże pieniądze, jakieś potężne sumy. I on podsumował, że z tych wszystkich osób, z tych 20 lat, co wygrali w Totolotka, tylko 2% ludzi nie zmieniło swojego toru życia. Czy to jest dużo? To jest bardzo mało. Reszta poszła nie w tą stronę, co powinni. I kiedy ludzie przychodzą i ich się oczekiwania nie spełniają, co robią? Idą tam, gdzie im jest lepiej. Lub wracają. Jeśli ty, mając dziecko, chcesz mu dać wszystko, co zachce, czy to jest dobre wychowanie? Czy to, że dziecku nie postawimy granicy, to dziecko krzywo rośnie? To dziecko ma uchybienia we właściwym zachowaniu się, we właściwym oczekiwaniu na cokolwiek. I ja wierzę, że to samo Bóg, wychowując nam, nie daje nam wszystkiego, co chcemy. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Bo ja nie wiem, co by było, gdybym ja dostał to, co zawsze chcę. Nie wiem. Wierzę to, że u ciebie też by było podobnie. Też nie wiesz. Ten przykład powiedziałem dlatego, że chcę z wami przeczytać z listu do Filipian teraz. Jak już mówiłem, wspomnieliśmy o tym, czym jest moc, jak się objawia moc. A drugą rzeczą, o której chcę z wami powiedzieć, to jest ta, jaka to jest droga do osobistego doświadczenia tej mocy zmartwychwstania. I mamy apostoła Pawła, który we wcześniejszych fragmentach mówił o tym, włączył sobie Excela, zrobił sobie tabelę i po jednej stronie wypisał sobie, jaki on jest. A po drugiej stronie postawił równanie jednym słowem, pisał Chrystus. I chciałbym z wami ten moment później przeczytać. I kiedy tą tabelę zrobił, zauważył taką jedną fajną rzecz. Napisał tak: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Co uznał za szkodę? Wszystko to, był nieskazitelnym faryzeuszem z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Nawet wymienił to, że ósmego dnia, czyli według takiej tradycji ścisłej, został mu odcięty napletek, tak? Czyli to miał to obrzezanie, to takie bardzo ceremonialną rzeczą to było w Izraelu. Rodziców miał wierzących. Z frakcji był faryzeuszem. I mówi dalej, co do zakonu, czyli co do wymagań zakonu mojżeszowego, był beznagany. Nie mogłeś mu nic zarzucić. Był tak gorliwy w tym, że nie było, gdzie mu w szpilki włożyć. Ale kiedy robi tą tabelę i sprawdza sobie swoje zyski i straty, zauważył to jedną rzecz, że lecz więcej jeszcze wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Zostańmy na razie tutaj. Wiecie, co stracił? Stracił dziedzictwo w rodzinie. Nic nie mówi o matce, o ojcu, nic nie mówi o braterstwie, nic, stracił to. To była jego cena. Co jeszcze stracił? Żydzi go znienawidzili. Te wszystkie nauki, które pobierał, a uczył się u wysokokaratowych nauczycieli, to wszystko uznał za szkodę. Stracił przyjaciół, z którymi się wychowywał. Może miał dziewczynę też, faryzeuszkę. Dzięki Bogu, że nie doszło do związku, bo nie wiadomo, gdzie by poszedł wtedy Paweł. Ale Bóg jest czuwa nad wszystkim. Czyli można powiedzieć, jego życie dotychczasowe było bezbłędne. W momencie poznania Chrystusa, kiedy w drodze do Damaszku Jezus go nawiedził i się nawrócił, zaczął się w nim proces. I to jest droga do mocy zmartwychwstania. To jest droga. I ja wierzę, że każdy z nas powinien, ja mówię teraz do siebie, ja nie mówię do was, ja mówię do siebie w tym momencie. Ja muszę zrobić ten rachunek. Żeby doświadczyć tej mocy zmartwychwstania, ja muszę mieć ten rachunek. Muszę postawić pewną kreskę w moim życiu i zobaczyć, co jest moim zyskiem, a co jest moją stratą. I czy jestem gotowy poświęcić. Żeby powiedzieć jak on. I wszystko uznaje za śmiecie. To jest jedyna droga, kochani. Tak więc, co do urodzenia, rodowodu, czystości religijnej, żarliwości oraz osobistej sprawiedliwości, był wyjątkowym, był wybitnym w tym. I wiecie, jeśli Pawła ten rachunek zmienił, to może warto zobaczyć, zapisać sobie, spisać swoje życie, spisać swoje osiągnięcia, swoje dyplomy, wykształcenie, swoją nieskazitelność. Ósmy werset mówi, że on chce dalej wejść, bo na tym nie skończył. On chce poznać tak, jak został poznany. I mówi, że wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I w dziewiątym? I znaleźć się w Nim. Nie obok Niego, w Nim się znaleźć. Wiecie, co znaczy być w Nim? W Nim to znaczy czuć Jego całego. Znaleźć się w Nim poprzez tą drogę, co uznasz za stratę, by się w Nim znaleźć. Nie mając własnej sprawiedliwości. Nie zależało mu, kto o Nim co sądzi. Tak chwilę znowu odbiegnę, bo mam taki świeży obraz. W tym tygodniu, znaczy w tamtym tygodniu, w czwartek, był pochowany pastor ze Starachowic, Bronisław Bocian. I wypowiadali się ludzie, którzy, znaczy osoby, pastorzy, starsi zborów, wypowiadali się na jego temat. I mówili dużo z Biblii, dawali przykłady z Biblii. I mówili, ile on osiągnął, sporo zrobił dla tego regionu, sporo, bo był takim ewangelistą. I ja go znałem, może ja z nim zamieniłem, nie wiem, kilkanaście razy jakieś, wymieniliśmy się naszymi zdaniami w tej czy w innej kwestii. On się cieszył, że tu w Szydłowcu powstał zbór, ponieważ on do tego Szydłowca przyjeżdżał. On się modlił o to miasto, żeby Bóg powołał Kościół w tym mieście. I powiem wam, czuję się po części produktem jego modlitwy. Jego nie znałem wcześniej. Ja go poznałem 5 lat temu, od kiedy zaczęliśmy spotkania pastorskie tu w regionie. I powiem wam, że tak, kiedy Artur, który prowadził ten pogrzeb, tą ceremonię pogrzebową, mówił, powiesz coś, bo spotykamy się wspólnie. Ja mówię, Artur, ja go prawie nie znam. Ale no musisz coś powiedzieć, no bo musisz zaprezentować Kościół w Szydłowcu. I zaczęło mi Bóg przypominać rozmowy z nim. I powiedziałem, to był człowiek bardzo delikatny. On nie zabierał ci przestrzeni, w której z nim rozmawiałeś. Z nim czułeś się w rozmowach bezpiecznie. On zawsze stawiał cię wyżej w rozmowie niż siebie. Nawet to mi się podobało. I to powiedziałem i dziękowałem Bogu za to, że ubogacił moje życie. I to, że mogłem widzieć, jak Bóg ukształtował jego serce, jego charakter na wzór Jezusa. To już teraz sobie zapamiętam, bo kiedy ludzie żyją, kiedy jeszcze ludzie żyją, powiem wam, że nie doceniamy tych ludzi tylko wtedy, kiedy już umierają. Zaczynamy doceniać ich wartość. To jest tak, jakoś u nas jest tak skomplikowane trochę. Powinniśmy doceniać za życia ludzi, i czerpać z ich spuścizny to, jak ich Bóg utworzył, ukształtował ich przez te doświadczenia, przez te cierpienia. Bo to jest istotne dla naszej wymiany, wymiany naszej wiary. Jaka była sprawiedliwość Pawła? Bo mówi, nie mając własnej sprawiedliwości, czyli jakaś była sprawiedliwość Pawła. Na czym polegała? Wcześniej oczywiście na zakonie polegała ta sprawiedliwość. Ale tutaj pisze, że na zakonie nie jest oparta jego sprawiedliwość. Na uczynkach? No też nie pisze Paweł. Jego sprawiedliwość oparta jest i wywodzi się z wiary. Sprawiedliwość z wiary w Chrystusa. To jest właściwa sprawiedliwość, kiedy wierzysz w Chrystusa, stoisz przed Bogiem i jesteś okej. Twój stosunek do Boga jest okej. Jakkolwiek twój charakter, jakkolwiek ile masz za uszami i jak lubisz komuś dociąć, jest okej. Bóg mówi, jest okej, ponieważ wiara w Chrystusa usprawiedliwia cię przed Bogiem. Jak to mówi Słowo Boże w liście do Hebrajczyków? Bez wiary, tej wiary, Bogu nie możesz. Nie możesz się podobać. Nie ma w tobie Bóg upodobania, kiedy ty stoisz bokiem lub po prostu chociaż trochę odchodzisz od tego wzorca, co Paweł pisze. Jeśli wierzysz Chrystusowi, jesteś przed Bogiem ok. Proste. Czy mówi o uczynkach? Czy mówi, że musisz teraz się na dwóch różańcach modlić? Nie. Wystarczy uwierzyć Chrystusowi. Zaufać Mu. Powierzyć Mu swoją niepewność, przyszłość w Jego ręce. Składać na Niego swoje ciężary, które i tak nas usidlają i nam przeszkadzają w chodzeniu w wierze. I ta sprawiedliwość z Boga jest na podstawie wiary. Wiary w Jezusa Chrystusa. To doprowadza cię do mocy zmartwychwstania. I mówi dalej, żeby poznać Go i doznać mocy. Przez co poznajesz Boga? W komputerze Go nie poznasz. W czasie, nie wiem, no, cokolwiek robisz, wiesz, że tam Boga nie możesz poznać. Jedyną rzeczą, są dwie takie rzeczy, to jest medytacja nad Bożym Słowem i twoje pragnienie bliżej Niego. Bliżej Niego. Aż do tego miejsca, że będziesz w Nim. Już nie blisko, tylko w Nim będziesz. Jak blisko masz Boga poznać? Aż będziesz w Nim. Wszystko to, co robisz, wszystko to, co myślisz, to, co mówisz, wszystko by było w Nim, przez Niego jakby. I wtedy doświadczysz tej mocy zmartwychwstania. To jest ta droga. Zrób swój rachunek, włącz swój komputer, Excel, twoje urodzenie, tak dalej, twoje wykształcenie, twoje pochodzenie, twój status społeczny, twoje zarobki, wszystko to połóż w jednej linii, a na drugą stronę przeciągnij, napisz tylko Chrystus. Czy to jest warte? Ta gonitwa. Czy to jest warte? Czy z tego, co kiedyś może byłeś dumny, czy dzisiaj byś był z tego dumny, będąc w Chrystusie? W wielu wypadkach nie. By stać się sprawiedliwym, musisz być we właściwym stosunku z Bogiem. Musi być twoja wiara żywa, twoje zaufanie, oczekujące, twoja nadzieja. Szukając, w 10 jeszcze byśmy zobaczyli, szukając Bożego objawienia, kim jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały, jakie wielkie cierpienie było w Jego śmierci, by choć troszkę móc zrozumieć moc Jego zmartwychwstania i doświadczyć Jego cierpień. Żeby poznać Go, doznać tej mocy. Dzisiaj będziemy mieli okazję. Przypomnijmy sobie Golgotę. Bóg nas oszczędził na takie cierpienie. Chwała Mu za to, bo każdy z nas musiałby to przeżyć. Przejść. Tyle jest nasze życie warte. Każdy z nas musiałby to przejść. Ale Bóg nas oszczędził i posłał to, co kochał najbardziej. Moje i twoje działanie powinno wypływać z poznania, ze zrozumienia, z objawienia woli Bożej. Jeśli działasz, Jeśli żyjesz Chrystusem, to będziesz miał zrozumienie Bożej woli. Bóg ci się da objawić, ponieważ On to pragnienie z chęcią wypełnia. Ale musisz być gorący. Musisz chcieć jak Paweł. On był bardzo pilny w tym. On chciał jeszcze bardziej poznać, żeby poznać Go i doznać tylko Jego. To było Jego celem życia. Poznać Go i doznać Jego mocy. Jak my dzisiaj. Wiecie, ten list do kościoła w Laodycei tak tam pasuje do naszego stanu jako całkowite chrześcijaństwo. Jest takie letnie. Mało w nim entuzjazmu. Mało w nim ofiary, poświęcenia. Mało. Żyjemy dla siebie. Żona tutaj dzisiaj wspomniała o tym. Że jest tak, że chociaż troszkę, żeby dla pozoru coś zrobić, żeby to nie było tak, że już całkiem, żeby ludzie myśleli, że jeszcze jestem wierzący. Ale kogo oszukamy? Siebie tylko. Poznanie woli Jego, Jego słowu. Nie wiem, czy to jest smutny akcent, żeby zakończyć. Dzień radosny. Pan zmartwychwstał. Jest nadzieja dla rodzaju ludzkiego. Dla mojego życia, dla Twojego życia. Dla życia każdego człowieka. Wszelkie ciało może być, mieć w nim zbawienie. Wszelkie ciało. Można powiedzieć, że krwi baranka nie zabraknie, żeby obmyć Cię, uświęcić Cię, oczyścić Cię z dotychczasowego życia. I kiedy będziemy celebrować teraz Wieczerzę Pańską, chciałbym jeszcze przeczytać te fragmenty z Filipian i z Efezjan. Tak jeszcze dajcie mi sekundkę. List do Efezjan, 19-23. Modlę się też, byście sobie uświadomili, jak ogromną moc dał do dyspozycji nam, ludziom wierzącym. Ta sama przecież potężna siła zbudziła zmartwych Chrystusa i posadziła Go po prawicy Boga na honorowym miejscu, stawiając Go ponad wszelkim autorytetem i władzą, ponad mocą i panowaniem. Jego chwała przewyższa wszystkie zaszczyty, zarówno tego, jak i przyszłego świata, ponieważ Bóg złożył Mu wszystko do stóp i ustanowił Go głową Kościoła, Jego ciała. Chrystus, Stwórca i Dawca wszystkiego, przenika więc Kościół swą obecnością. I ten fragment z listu do Filipian. Jest napisane: obecnie jednak odrzuciłem to wszystko, co przedstawiało dla mnie dokąd jakąkolwiek wartość, gdyż swoją ufność i nadzieję oparłem jedynie na Chrystusie. W porównaniu z bezcennym skarbem, jakim jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana, wszystko inne traci sens. Odrzuciłem to wszystko, jak śmiecie, by zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim, nie licząc już na zbawienie dzięki dobrym uczynkom czy przestrzeganiu Bożych praw, ale ufając, że Chrystus mnie usprawiedliwił, ponieważ Bóg nasze pojednanie z sobą opiera na wierze, czyli zdaniu się tylko na Chrystusa. Wyrzekłem się wszystkiego, ponieważ stwierdziłem, że jest to jedyna droga do prawdziwego poznania Chrystusa i tej potężnej mocy, która zbudziła Go z martwych, oraz doświadczania, co znaczy z Nim cierpieć i umierać. Amen.